Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach dzisiaj w sobotę. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo ważna wiadomość. Jest 28 marca, a to oznacza, że wojna trwa miesiąc. Przypominam, że rozpoczęła się 28 lutego. Tak, drodzy Państwo, czas pędzi w zawrotnym tempie. Miesiąc wojny Trumpa. Miesiąc wojny Ameryki i Izraela przeciwko Iranowi. To jest naprawdę niebywałe. Błyskawiczna operacja, która miała potrwać 3 dni, skąd my to znamy, przeciągnęła się już na miesiąc i wyjścia specjalnie nie widać, o czym dzisiaj będziemy mówili. Drodzy Państwo, liczyłem na to, że może nie będziemy musieli zrobić tego live'a w sobotę, ale dzieje się tak dużo. Potężny atak na bazę w Arabii Saudyjskiej amerykańską, mnóstwo zniszczonych samolotów, w tym według części źródeł słynny AWACS, bardzo drogi. 12 żołnierzy amerykańskich rannych. Izrael bombarduje Huty, łamiąc obietnicę Trumpa, co ciekawe, czy też działając prawdopodobnie wbrew Trumpowi. Mamy do czynienia z kuriozalną konferencją prasową Trumpa, uderzeniami dronowymi Iranu, Tel Awiw pod ogniem amunicji kasetowej. Naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo. Podobno Netanyahu miał bardzo nieprzyjemny telefon z Waszyngtonu, o czym dzisiaj Wam powiem, to znaczy Izrael już kompletnie wyrwał się spod kontroli. Także plan jest taki. Teraz jakieś pół godzinki, 40 minut przedstawię Państwu wszystkie najważniejsze wydarzenia dnia. Potem oczywiście pytania od widzów, tak jak zawsze. I bardzo chciałbym Państwa zaprosić, obejrzyjcie koniecznie wczorajszy odcinek z panem Szymonem Kardasiem, doktorem Szymonem Kardasiem, najlepszym specjalistą zajmującym się gazem i ropą w Polsce, który opowiedział w historii realnej, jak ta wojna wpłynie na wasze życie, na moje życie, jakie będą podwyżki gazu, ropy, czego możemy się spodziewać w długofalowych, gospodarczych i nie tylko skutkach tej wojny dla Polski. Także odcinek z Kardasiem na Was czeka. Ruszamy z naszym live'em. Tylko jeszcze, drodzy Państwo, króciutko. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, oczywiście, i kciuk dla Pomelo. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie, bo działamy, drodzy Państwo, dzięki Wam. Możecie też wspierać nas w formie donate'ów, a jak nie macie ochoty, no to oczywiście historia realna jest za darmo, jak wiecie, ale chociaż dajcie kciuka, skomentujcie, subskrybujcie, pomagajcie, bo siłą historii realnej jest społeczność wokół niej skupiona. Dziękuję wszystkim patronom, pani Wiolce oczywiście i wszystkim, którzy dają donate'y w trakcie tych live'ów, bo to nakręca mnie do robienia kolejnych. I uwaga, historyczny live dzisiaj, bo mamy, uwaga, partnera tego live'u po raz pierwszy. Zobaczcie, poznajecie? Tak, to jest telefon Hammer oczywiście. Tym razem Construction 2 Thermal 5G Military Edition. Rewelacja po prostu. Zobaczcie, to jest ten telefon. Termowizja oczywiście. Może go pokażę. Wow. Pancerny jak zawsze. Ma certyfikat militarny IP69, bardzo duża bateria z ładowaniem bezprzewodowym, dalmierz laserowy, tak drodzy Państwo, do 50 metrów, z aplikacją z przydatnymi narzędziami, sieć 5G. Dodatkowo warto wspomnieć, że do każdego smartfona Hammer można dokupić jeszcze specjalną hammerową folię ochronną, którą Hammer zamontuje jeszcze przed wysyłką do klienta. To jest taka pancerność plus. I uwaga, ważna informacja dla Was, rabat 10% na wszystkie produkty z kolekcji Hammer Military Edition, kod rabatowy to historial10, a czas trwania promocji od 28 marca do 5 kwietnia. Także kciuk dla Hammera, naszego dzisiejszego patrona, naprawdę świetne, pancerne telefony, dobre do codziennego używania, ale również oczywiście na wyprawę w teren. Dobra, tyle tytułem wstępu. Widzę, że wszyscy, którzy mieli już przybyć, to się przybyli, zebrali i możemy ruszać. O, dziękuję, witamy nowych wspierających. Pan Paweł dołączył do naszego grona. Drodzy Państwo, najważniejszą wiadomością ostatnich 24 godzin jest oczywiście atak, wielka eskalacja na bazę amerykańską, bazę powietrzną, nazywa się ona Książę Sultan, Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej. Widzimy zdjęcia lotnicze czy też satelitarne przed i po. Są ustawione tam samoloty, a potem widzimy wypalone kawałki betonu, jakieś kawałki jeszcze dymiących maszyn. I teraz tak, pierwsza najważniejsza wiadomość. 12 żołnierzy zostało rannych amerykańskich, ponieważ jeden z pocisków uderzył irańskich również w budynek, który znajduje się obok pasów startowych. Dwóch z tych żołnierzy jest rannych ciężko. To są wiadomości z ostatniej chwili, bo rano podawano, że 10. Już wiadomo, że 12. Czyli oberwał pas startowy i oberwał budynek. Te zdjęcia satelitarne już są oczywiście analizowane. Według danych, które można przeczytać na portalach branżowych, zaatakowano tą bazę jednym pociskiem balistycznym, czyli rakietą, i co najmniej kilkunastoma dronami. I najbardziej szokujące są oczywiście te straty, jeżeli chodzi o maszyny, które tam stały na pasach startowych. Nie wiem, jak możliwe to jest, że tak cenne samoloty Amerykanie zostawili bez bardzo gęstej obrony przeciwlotniczej. To też jest bardzo, bardzo interesujące. Potwierdza się to, że być może tych pocisków po prostu brakuje. I teraz tak, zniszczone zostało kilka cystern, jedna rozwalona kompletnie, to jest ta KC-135, wiecie, ta wielka cysterna, która lata i można zaopatrywać się, myśliwce mogą w powietrzu tankować, a co najmniej 4-5 cystern zostało uszkodzonych. A więc zobaczcie, te cysterny KC-135 stały się słabą stroną, czy też może czułym punktem amerykańskich sił powietrznych, bo pamiętacie, dwa się zderzyły, 5 chyba było wcześniej uszkodzonych w jednym ataku, teraz co najmniej 5 lub 6. Ale najpoważniejszą stratą, i tutaj trzeba ostrożnie do tego podejść, dlatego stawiamy znak zapytania, są informacje, które od rana wywołują po prostu szał wśród ekspertów, to znaczy uszkodzony miał zostać legendarny samolot E-3 Sentry AVAX. To jest oczywiście samolot, który kojarzycie z takiej bardzo specyficznej sylwetki. Jest to po prostu Boeing 707-320 jest podstawą tego samolotu, a na tym jest taki wielki radar na dachu. I to jest, słuchajcie, samolot wczesnego ostrzegania, który zajmuje się dozorem przestrzeni powietrznej, ma stację radarową, stację naprowadzania, stację telekomunikacyjną. W środku jest co najmniej 4 członków załogi, ale co jest kluczowe, to jest po prostu nafaszerowany najnowocześniejszą elektroniką super samolot amerykański, warty, drodzy Państwo, bo sprawdziłem dla Was, $300 milionów, po prostu jakieś kolosalne pieniądze. Jest bardzo duży, bo ma 4 silniki, 44 metry rozpiętość skrzydeł, 47 metrów długości. Jeżeli się to potwierdzi, to jest to potężna strata, ale pokazuje to też, że Irańczycy nie tłuką na oślep, tylko mają bardzo, bardzo konkretną strategię. Zobaczcie, w pierwszych dniach operacji odwetowej uszkodzili radary amerykańskie w kluczowych bazach. To radary były głównym celem tych ataków dronowych. Amerykanie zostali zmuszeni do wysłania tych bardzo drogich AVAX-ów, których mają tam, nie wiem, wcale nie tak dużo. I co się dzieje? I teraz ten AVAX oberwał. Jeżeli tak, no to oczywiście wiecie, na wojnie najważniejsze jest to, co się widzi. Ten, kto pierwszy zobaczy, usłyszy, ten ma przewagę, bo może pierwszy uderzyć. Także oczy armii amerykańskiej zostały, no może nie wszystkie, ale co najmniej jedno wydłubane, jeżeli potwierdzi się ta wiadomość. Dziękujemy za wsparcie panu Kilro i dziękujemy w ogóle wszystkim patronom za te donaty, które dajecie na czacie, bo one pozwalają rzucić mi wszystko, zająć się tym i przygotowywać dla Was codziennie te raporty. Także bardzo, bardzo dziękuję. Wspierajcie historię realną. I teraz tak, to jest, drodzy Państwo, bardzo, bardzo ważne, no bo będzie trzeba jakiegoś nowego AVAX-a tam ściągnąć, a Amerykanie to są tak zwane właśnie oczy armii, ale podkreślam, podejdźmy do sprawy jeszcze ostrożnie, czekamy na oficjalne potwierdzenie ze strony Centcomu, no bo jest wielki chaos informacyjny, być może to jest fake news, albo na przykład propaganda strony irańskiej, chociaż sprawdzałem to przed naszym wejściem na żywo, kilka portali branżowych podało tą informację, również takich zajmujących się lotnictwem, więc coś może być na rzeczy. Będzie to na pewno bardzo poważna strata. Iran, drodzy Państwo, bije bardzo mocno po celach w Zatoce Perskiej. Port Salah w Omanie znalazł się na celowniku. Uszkodzono tam dronami między innymi dźwigi. Pod ogniem są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Arabia Saudyjska, która przechwyciła 4-5 pocisków balistycznych nad swoim terytorium, a wreszcie Izrael, na którego sypią się, drodzy Państwo, pociski amunicji kasetowej, już Wam mówiłem, czyli eksploduje pocisk i dużo małych pocisków spada, co uniemożliwia reakcję żelaznej kopuły. Dziękuję bardzo panu Kubie Kajzerowi za wsparcie i poradę, jak mówić. Dobrze, i teraz tak, zginął 60-letni mężczyzna w Izraelu w wyniku właśnie takich uderzeń. Ja widziałem filmiki, jedzie człowiek samochodem przez jakąś szeroką aleję w Tel Awiwie, nagle bum, spadają te pociski. Jest to, tak jak już mówiliśmy, niezgodne z konwencjami międzynarodowymi, nie można w miasta strzelać bombami kasetowymi, no ale tutaj, jak rozumiem, Iran uważa, że wobec Izraela, który sam nie przestrzega praw prowadzenia wojny cywilizacyjnego, te konwencje nie obowiązują, więc mamy do czynienia też z brutalizacją, nie tylko eskalacją. Dobrze, port Mubarak al-Kabir w Kuwejcie został zaatakowany. Jest to o tyle ciekawe, że jest to pierwszy przypadek, w którym Irańczycy zaatakowali infrastrukturę chińskiego pasa i szlaku. Ciekawe. Dobrze, co dalej? Tych celów naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Zaatakowano, drodzy Państwo, mnóstwo kluczowych miejsc, ale uwaga, to jest ważna informacja. Jak wiecie, Irańczycy opublikowali taką listę celów i pokazali mapę, że jeżeli Amerykanie uderzą w ich elektrownię, czym straszy Trump, no to oni natychmiast odpowiedzą totalną anihilacją i wzięli już na celownik elektrowni w całym regionie. I tak, chcą zaatakować Jebel Ali w Dubaju, Empower w Dubaju, El Makotosorum Solar Park również w Dubaju, El Tawel w Abu Zabi i Barakhar El Aqwa, przepraszam bardzo, mój arabski nie jest najlepszy, w Abu Zabi. Opublikowali specjalną mapę i napisali, jeżeli tylko tkniecie palcem nasze elektrownie, natychmiast to wszystko zniszczymy. Kolejna sprawa, tankowiec został zaatakowany, który płynął pod banderą Malty. Podobno był to tankowiec egipski. Jednocześnie bardzo interesująca historia, dwa statki, ale z kontenerami, chińskie co ciekawe, zostały zawrócone przez Irańczyków z cieśniny Ormus, wbrew temu, co wcześniej było mówione, że Chińczycy mogą pływać. Jakaś zagadkowa historia, coś z tymi Chinami nie tak, jeżeli chodzi o stosunki z Iranem. Iran, potwierdzają się informacje z wczoraj, że zmobilizował milion żołnierzy, ale, drodzy Państwo, uderzeń, i to trzeba powiedzieć, jest mniej. To znaczy ewidentnie widać, że Iran też cierpi, że duża część jego potencjału rakietowo-dronowego została uszkodzona, bo tu przygotowałem dla Was statystykę. Pierwszego dnia wojny, czyli równo miesiąc, bo to jest trochę taki odcinek dzisiaj, wiecie, miesięcznicowy, tak? Wystrzelili 350 balistycznych rakiet Irańczycy i 294 drony. Wczoraj wystrzelili 10 rakiet i 76 dronów. No to pokazuje oczywiście różnicę skali, te monotonne, systematyczne uderzenia izraelsko-amerykańskie oczywiście przynoszą swoje skutki. Wszystko to, o czym mówiłem, powoduje oczywiście, drodzy Państwo, szał na rynkach ropy i gazu. Jest oczywiście drogo i te ceny skaczą raz do góry, raz do dołu, w zależności od tego, co mówi Trump. Przygotowałem dla Was dzisiaj bardzo wiele wystąpień Trumpa, ale najnowsze informacje. Ropa WTI za baryłkę 99,64 dolarów, a Brent w widełkach 110,55, 112,57, a więc bardzo, bardzo drogo. Złoto 4,490, czyli 4490 do 4510 dolarów za uncję. O giełdzie jeszcze Wam opowiem, bo dzisiaj mamy, no może jeszcze nie krach, ale na pewno załamanie i gigantyczne spadki na giełdzie, ale to Wam powiem wtedy, kiedy przejdę do mądrości Donalda Trumpa, który znowu, oczywiście, jak się domyślacie, dużo ciekawych rzeczy mówił. No dobrze, ale teraz tak, pierwsza najważniejsza wiadomość to była ta baza amerykańska zaatakowana, rannych 12 żołnierzy i zniszczonych 6-7 samolotów, ale druga informacja jest naprawdę bardzo niepokojąca. Otóż uważajcie, Izraelczycy zbombardowali 3 największe, potężne huty żelaza na terenie Iranu. Huty stali, przepraszam. Jest to bardzo, bardzo poważny krok eskalacyjny. Oni co prawda twierdzą, że zrobili to w porozumieniu z Amerykanami, natomiast coś mi się nie wydaje, o czym zaraz wam powiem. Te huty powstały po to, żeby Iran mógł udźwignąć sankcje międzynarodowe nałożone na ten kraj, bo musi przecież produkować dla siebie sam stal. Są to absolutnie trzy kluczowe zakłady dla gospodarki Iranu. To są, jedna jest w Isfahanie, druga w Ahwaz, a trzecia Mobarakech. I teraz tak, one odpowiadają, w te trzy zakłady, za 70% produkcji stali, a więc kolejny sektor gospodarczy został zaatakowany. Widziałem fotografie wszystkich tych trzech miejsc, są takie wielkie wypalone połacie, wypalone budynki już są po uderzeniach i rzeczywiście wszystkie trzy huty bardzo mocno oberwały. I teraz, drodzy Państwo, kluczowa sprawa jest następująca. Trump w tym swoim twicie, który wam przytaczałem dwa dni temu, powiedział, że obowiązuje do 6 kwietnia wstrzymanie uderzeń na elektrownie. Zostało to zinterpretowane, że chodzi w ogóle o infrastrukturę krytyczną. W związku z tym ten krok został przez zgodnej opinii ekspertów Izraela potraktowany jako złamanie czy też działanie wbrew woli Trumpa, to znaczy, krótko mówiąc, Izrael się już kompletnie wyrwał spod kontroli i demoluje i niszczy nie podstawy istnienia reżimu, tak jak wcześniej nam wmawiano, że ta wojna to jest wojna z reżimem. Pamiętacie, co Trump powiedział i co mówił też Netanyahu w telewizji pierwszego dnia wojny, że nie toczymy wojny z narodem irańskim, wyzwalamy naród irański spod okupacji reżimu ajatollahów wrednego. Trump nawet wyrażał się, że ta wojna uczyni Make Iran Great Again, Mira. I co my tu mamy? Uderzenia w taką infrastrukturę huty stali są uderzeniem w podstawy bytu narodu już, prawda? Tak jak podobnie inne uderzenia izraelskie, czy to w pola gazu ziemnego i infrastrukturę wydobywczą South Part, czy wcześniej te koszmarne ataki na zbiorniki z ropą naftową pod Teheranem, które spowodowały jakieś kwaśne, czarne deszcze, opady i zatrucie ziemi w okolicach Teheranu. Także co tu dużo mówić, ewidentnie widać, że cele tych operacji amerykańskie i izraelskie jest zupełnie inne. Amerykanie chcą się jakoś dogadać, chcą wyjść z tej sytuacji i chcą, żeby normalnie funkcjonowała i Cieśnina Ormus i cały region, a Izrael po prostu chce wykorzystać to okno możliwości, o czym wam mówiłem wczoraj, i jak najwięcej zdemolować, jak najwięcej zniszczyć, zadać po prostu już narodowi irańskiemu, państwu irańskiemu tak potężne straty, żeby ich odbudowa była tak długa, żeby Iran nie mógł zagrozić Izraelowi, no bo to jest ta słynna rywalizacja o hegemonię na Bliskim Wschodzie. I oczywiście coraz więcej jest informacji o bardzo poważnych napięciach pomiędzy Izraelczykami a Amerykanami. Oficjalnie koalicjanci w tej wojnie idą ramię w ramię i są ze sobą zgodni, ale tak naprawdę narastają napięcia. Według prasy odbyła się rozmowa wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance'a, z premierem Yahu Natanem, czyli premierem państwa położonego tam, gdzie chce. Rozmowa, tu cytat, była bardzo, bardzo napięta. Vance miał nie tylko pretensje o to, co Izrael robi obecnie, ale również o samą genezę tej wojny. Jak czytamy w tych artykułach, uwaga, to, co przekazali Izraelczycy Amerykanom, było super optymistyczne, jeżeli chodzi o rozpoczęcie tej wojny. Pretensje są o to, że namówili Amerykanów do wojny, obiecując im, że to będzie spacerek i błyskawiczne obalenie reżimu. Cytat jednego ze źródeł dyplomatycznych amerykańskich. Netanyahu sprzedał nam tą wojnę jako bardzo łatwą i szybką operację. Tymczasem okazało się, że zmiana reżimu nie będzie ani łatwa, ani szybka, a być może, drodzy Państwo, to dodam od siebie, w ogóle niemożliwa. Także jak widzicie, znowu to samo co wczoraj. Już mieliśmy nadzieję na koniec tego konfliktu, że już to się w jakiś sposób uspokoi, będzie jakieś porozumienie pokojowe. Mamy tymczasem do czynienia z eskalacją. Obie strony obkładają się rakietami balistycznymi i dronami. No przoduje w tym oczywiście Izrael. Co na odcinku rozmów pokojowych? No chyba jakby impas. Co prawda widziałem przed chwilą informację, że amerykańska prasa napisała, że spotkanie w Islamabadzie w Pakistanie na neutralnym gruncie między Amerykanami a Irańczykami ma się odbyć, uwaga, very soon, czyli bardzo szybko, wkrótce. No to chyba jednak są jakieś problemy, bo w poniedziałek ma się odbyć, jak i w trybie nadzwyczajnym, spotkanie ministrów spraw zagranicznych Turcji, Egiptu i Arabii Saudyjskiej, którzy mają podjąć jakąś mediację, która spowoduje, że Amerykanie z Irańczykami usiądą do stołu rozmów. No na razie obie strony stoją po stronie swoich postulatów, znacie je mniej więcej, prawda? Ameryka chce, żeby Iran się rozbroił, a Iran chce, żeby Amerykanie zawinęli się z Bliskiego Wschodu, opuścili swoje bazy, zapłacili reparacje za straty, które wyrządzili i w ogóle przeprosili za agresję. W związku z tym obie strony stawiają sobie zaporowe warunki i trudno się spodziewać, żeby coś się zmieniło. Tymczasem, jak donosi amerykańska prasa, to cytat: Trump, to jest cytat z jednego z jego współpracowników, jest znudzony wojną w Iranie. To nie chodzi o to, żeby żałował, mówi ten urzędnik, po prostu jest znudzony i chce iść dalej. Move on, chce zająć się jakimś innym, ciekawszym tematem. Co by potwierdzało tych złośliwe słowa komentatorów, którzy twierdzą, że Trump jest nastolatkiem zamkniętym w ciele starszego pana. No dobrze, bardzo niepokojąca informacja. Tak jak wam mówiłem, jest genialna rozmowa, fantastyczna rozmowa, może tak, z doktorem Szymonem Kardasiem na kanale. Obejrzyjcie koniecznie o ekonomicznych skutkach wojny dla Polski i trochę follow-up do tej rozmowy. Wiadomość z ostatniej chwili. Katar ogłosił stan wyższej konieczności, klęski żywiołowej, czyli de facto wstrzyma wydobycie gazu i produkcję gazu LNG do maja. A przypominam, że kilkanaście procent, o czym wczoraj mówił doktor Kardaś w historii realnej gazu polskiego, pochodzi właśnie z Kataru i po prostu Katar nie będzie w stanie wypełnić tych zobowiązań wobec Polski i musimy teraz w trybie gwałtownym zastanowić się, skąd mamy wziąć ten surowiec, bo Bóg raczy wiedzieć, kiedy to wszystko przyjdzie. Te katarskie instalacje może nawet potrwać 5-6 lat, zanim zostaną naprawione. Pytaliście o Houthi wczoraj podczas live'u. Momencik, widzę, że tu dostaliśmy wsparcie od pana Piotra Mai. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Widzę, że pan jest z Wielkiej Brytanii. Teraz tak, pytaliście o Houthi, dlaczego nie przystępują do wojny? No to przystąpili. Po takim długim gadaniu, pozdrawiam panią Wiolkę, po takim długim gadaniu przystąpili, ogłosili, że spróbują zamknąć przed amerykańskimi statkami cieśninę. Oczywiście nie Ormus, no bo ta już jest zamknięta przez Irańczyków, tylko tą wąską cieśninę, która prowadzi przez Morze Czerwone do kanału Sueskiego, drugiego kluczowego szlaku żeglowego świata handlowego. To byłaby kompletna katastrofa. Na razie. To, co zrobili, to odpalili pocisk balistyczny w stronę południowego Izraela i Izraelczycy dzisiaj potwierdzili tak, że coś zostało w ich stronę odpaloną. Co się z tym pociskiem stało, tego jeszcze nie wiem. W tym momencie jest, która godzina? W pół do pierwszej, w sobotę pewnie dowiemy się niedługo. Przepraszam najmocniej. Dobrze, teraz tak, może Trump, o. Złote myśli Trumpa. Wiecie, że to jest teraz, stało się naszą tradycją. Jest to jeden z ulubionych waszych fragmentów naszych live'ów. Co też ciekawego powiedział Donald Trump, w którego słowa wsłuchujemy się wszyscy, no bo od niego on zaczął tą wojnę i od niego zależy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Trump powtórzył, że zniszczyliśmy, bo miał takie dwa wystąpienia, jedno takie bardzo duże, które odbiło się dużym echem w mediach. Powiedział tak: zniszczyliśmy prawie wszystkie irańskie rakiety. No, problem polega na tym, że agencja Reuters opublikowała swój raport, według którego potwierdzone jest zniszczenie tylko 1/3, 33% irańskich rakiet. Kolejna 1/3, czyli kolejne 30% z ogonkiem, zostały gdzieś zakopane, w tym sensie, że Amerykanie zbombardowali wejścia do podziemnych magazynów i schronów i takich wyrzutni, ale uwaga, Irańczycy to oczywiście wykopią i będą, duża część spośród tej 1/3 będzie się nadawała do użytku. No i zostaje nam ostatnia 1/3. Dziękuję panu Krzysztofowi Słowikowi za wsparcie. I została nam ostatnia 1/3, i ta 1/3 cały czas jest oczywiście w rękach reżimu ajatollahów, i ta jest ten zasób, którego oni używają do ostrzału. I dodajmy, że dochodzą informacje, że Rosjanie dostarczają im rakiety i komponenty i drony, no i podobno też Chińczycy, więc sytuacja Amerykanów nie jest najlepsza. Teraz tak. Trump powiedział, jak wiecie, głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie jest Arabia Saudyjska, kraj dumny, bogaty w petrodolary, bardzo ważny z punktu widzenia amerykańskich interesów i no, kibicujący przynajmniej po cichu wojnie Trumpa przeciwko Iranowi. Trump tymczasem powiedział, wywołując śmiech zebranych na sali Amerykanów, książę Arabii Saudyjskiej nie sądził, że będzie musiał mnie całować w D, tutaj padło bardzo brzydkie słowo, na cztery litery, sądził, że jestem leszczem, sądził, że jestem takim słabym prezydentem jak poprzedni, a ja jestem twardzielem i on powinien być dla mnie bardzo, bardzo miły. No muszę powiedzieć, że jak dotarły do Arabii Saudyjskiej na dwór te słowa królewskie, to obawiam się, że wywołały furię. Myślę, że szejkowie arabscy, przywódcy, książęta saudyjscy są bardzo wrażliwi na punkcie swojej godności osobistej i tego typu jakieś kuriozalne, drodzy Państwo, wulgaryzmy pod adresem własnych sojuszników są delikatnie mówiąc nie na miejscu. Atmosfera była rubasza na tej sali, kiedy Trump występował, jak rozumiem, że to miał być jakiś taki dowcip, no ale trzeba brać jakąś odpowiedzialność za swoje słowa, a on jej nie bierze, bo trzecią śmieszną rzeczą, jaką powiedział, powiedział tak, zapobiegłem 8 wojnom. Jestem najlepszy w zapobieganiu wojen. To moja specjalność. Uwaga, dziękuję Jarosław Przybysz i o, tylko swoimi słowami. Pozdrawiam naszego patrona, z którym się spotkaliśmy w Poznaniu. Jestem najlepszy w zakończaniu wojen i przejdę do historii jako prezydent pokoju i peacemaker, człowiek, który kończył wojny. Czy to wymaga, drodzy Państwo, komentarza? Jesteśmy właśnie po 4 tygodniach zmasowanych bombardowań, w których zginęło kilka tysięcy ludzi, które w trakcie wojny wywołanej przez Donalda Trumpa, on uważa się za prezydenta pokoju. No bardzo ciekawe. A co ciekawe, uwaga, drodzy Państwo, na jednym wdechu powiedział, że jest prezydentem pokoju i on tylko kończy wojny, a powiedział potem tak, następna w kolejce jest Kuba. Jak się uporamy z Iranem, zaatakujemy Kubę. De facto to powiedział. I potem tak sobie żartował, tylko nie mówcie tego, że ja wam to powiedziałem. Udajcie, że tego nie słyszeliście. Także mało mu, jak widać. Kubańczycy, tak jak wam wspominałem, już są, zapowiadają, że są gotowi do obrony swojej wyspy przed Amerykanami. Ja od razu powiem, nie obraziłbym się, gdyby ten komunizm upadł na Kubie, no ale chciałbym, żeby Amerykanie tą operację przeprowadzili bardziej sprawnie niż tą męczarnię, którą od miesiąca sobie samym i światu zafundowali. Dobrze, w Wielkiej Brytanii wielkie oburzenie, ponieważ Trump wyszydzając swoich sojuszników powiedział, że brytyjskie lotniskowce HMS Queen Elizabeth i HMS Prince of Wales to są zabawki dla dzieci w porównaniu z tymi potężnymi lotniskowcami, które pozdrawiam pana Mateja, bardzo dziękuję za wsparcie, którymi dysponują siły Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście nawet flegmatyczni Anglicy dostali szału i jest wielki tekst w Daily Telegraph. Trump, nasze wspaniałe, super lotniskowce nie są zabawkami i tam są wymieniane wszystkie rakiety, pociski, bomby, co tam nie ma, działa i samoloty, które są na tych dwóch lotniskowcach. Trump w ogóle, drodzy Państwo, mówił rzeczy tak kuriozalne, na przykład Irańczycy muszą otworzyć cieśninę Trumpa. O, przepraszam, poprawił się. Ormus. Dziękuję za wsparcie. Goja S69. Super, rewelacja, bardzo dziękuję. W związku z tym taki żarcik sobie pozwolił Trump, ale myślę, że gdyby po wojnie Irańczycy zmienili nazwę cieśniny na cieśninę Trumpa, dziękuję panu Marcinowi Grzybowskiemu za wsparcie, to Trump byłby zachwycony, no bo to bardzo ważna cieśnina dla świata, więc jakby nazywała się cieśniną Trumpa, byłoby super. To stało się oczywiście w tych nowych wypowiedziach Trumpa sojusznikom z NATO. Trump powiedział, że po raz kolejny, że wtedy sojusznicy zawiedli go, nie było ich w godzinie próby, nie pomogli Amerykanom, w związku z tym on zakłada, że Amerykanie nie pomogą im. To bardzo, bardzo mocne, drodzy Państwo, i poważne słowa. Tak, Trump powiedział, to w takim razie, skoro wyście nam nie pomogli z Iranem, to my wam nie pomożemy, w domyśle, gdyby Rosja zaatakowała Europę. Bardzo niepokojące słowa. A ja widziałem chyba w The Economist taki raport, że w jednej z brytyjskich periodyków, że uwaga, drodzy Państwo, siły zbrojne Zjednoczonego Królestwa i innych krajów europejskich, pozdrawiam bazę, dzięki za wsparcie, szykują się i szykują alternatywne plany obrony przed Rosją, kontynentu europejskiego, które nie uwzględniają udziału Amerykanów w ogóle. W ogóle. I to robią Brytyjczycy i jakieś inne kraje takie plany już przygotowywują, bo ta wojna i niestabilność Trumpa pokazują, że według tego artykułu część generałów i polityków europejskich doszła do wniosku, że nie możemy liczyć na Amerykę. Chciałbym, żeby, uwaga, Bagłok i Natalia Paszak, no proszę, bardzo dziękuję za wsparcie pani Natalii, że wsparcie Amerykanów nie jest wcale takie pewne. Chciałbym, żeby taka refleksja przyszła też do nas. Uważam, że Polska też powinna mieć kilka planów, nie tylko jeden, tak jak czasami miałem wrażenie, że miała, to znaczy, że Ameryka wejdzie do wojny, a my będziemy armią pomocniczą i Ameryka za nas nas obroni, tylko musimy mieć plan A optymistyczny, czyli że Ameryka pomoże, plan B, że pomogą tylko najbliżsi sojusznicy i oczywiście plan C, że możemy liczyć tylko na siebie. I tu bym brał przykład z Iranu, który metodami asymetrycznymi potrafi zatrzymać wielkie mocarstwo. Tom Pop, dzięki za wsparcie. Panie Piotrze, kiedy kolejny weekend w Kazimierzu? No, był taki weekend niepodległości w Kazimierzu, tu pan sugeruje, że może tym razem nad morzem. Jesienią robimy, drodzy państwo, to mogę wam już zdradzić, skoro wywołał pan ten temat, zrobimy zlot widzów i patronów historii realnej, czy nad morzem, to jeszcze zobaczymy. W zeszłym roku był w Bydgoszczy, 2 lata temu w Kazimierzu, to w tym zobaczymy, no. Mamy pewne pomysły, ale nie chcę wam na razie zdradzać, więc zobaczymy się w realu. Wszystkich obecnych na czacie zapraszam. A jest nas już, drodzy państwo, o kurczę, 16 tysięcy. Wow! W sobotę, no naprawdę. To ta super frekwencja mnie naprawdę zachęca do dalszej pracy. Dobrze, coś my mówili, co też Trump powiedział. Trump zakończył swoje wystąpienie w następujący sposób. A teraz sekcja pytań i odpowiedzi. Pytajcie mnie o cokolwiek. Możecie mnie na przykład zadawać pytania o seksie. Tak. Tak wygłupia się właśnie na oficjalnych wystąpieniach prezydent Stanów Zjednoczonych, który prowadzi wojnę. No muszę powiedzieć, że dosyć mocne są te wszystkie stwierdzenia. Ja rozumiem, że on jest showmanem, że się wygłupia, no ale jednak trochę powagi by się od niego można oczekiwać. Teraz tak, ciekawa informacja, ale to są, podaję je za źródłami irańskimi, więc wiecie, no jest zawsze propaganda na wojnie, ale posłuchajcie, Irańczycy twierdzą, że rozpoczęli uderzenia wyprzedzające w infrastrukturę przygotowaną dla amerykańskich Marines i spadochroniarzy do desantu na wyspę Hark, to znaczy już teraz zaczęli dronami i rakietami w to uderzać. Pozdrawiam J.A. Kalinowski, piękne wsparcie, bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze dostałem uwagę, w poprzednim odcinku popełnił pan poważny błąd. Najlepszą piosenką Iron Maiden nie jest Rime of the Ancient Mariner, tylko Alexander the Great. No, do dyskusji. Dobrze, zatopili, słuchajcie, uderzyli Irańczycy w cele w Dubaju i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mieli zatopić 3 barki desantowe i 3 tak zniszczyć, że są nie do użytku. Powtarzam, to są wiadomości niepotwierdzone przez stronę amerykańską, podała je strona irańska i również dokonała podobno uderzenia wyprzedzającego na wyspę Bubijan, która znajduje się gdzieś u wybrzeżu Kuwejtu, gdzie Amerykanie mieli koncentrować jakiś sprzęt niezbędny do przyszłej inwazji z kolei na wyspę Hark. Zobaczcie, jeżeli to się potwierdzi, no to Irańczycy szykują się na poważnie do tego ataku i rażą już teraz te cele infrastrukturalne, logistyczne, przygotowane dla amerykańskich komandosów, a to oznacza, że wyobraźcie sobie, jak tam się naprawdę znajdą Amerykanie w tych punktach, a one są w zasięgu irańskich dronów. No rzeczywiście może być niewesoło, Amerykanie mogą w takiej operacji, z czego zdaje sobie doskonale sprawę Trump, wczoraj dużo o tym mówiliśmy, jakie ma opcje na stole, mogą ponieść olbrzymie straty. Wiadomości z ostatniej chwil dosłownie, 3 atak na elektrownię Bushehr, elektrownię, przypomnę, atomową irańską, która została zaatakowana prawdopodobnie przez Izrael. Prawdopodobnie również Izrael zaatakował zakład koncentracji uranu w Jazd. Co wy na to? Dziękuję Piotrkowi i dziękuję Chrisu Reszelewski za super wsparcie. Słuchajcie, jeżeli tak, no to teraz już zrozumiała staje się ten komunikat Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, dlaczego jej eksperci tej szacownej instytucji obawiają się, że może dojść do jakichś radioaktywnych wycieków. No jeżeli będą dalej kontynuowane te ataki, nie muszę wam chyba mówić, czym to się może skończyć. No po prostu może zostać uszkodzony działający reaktor w Buszewie albo jakiś uran, i to wszystko może się po prostu wymknąć spod kontroli. Oczywiście Irańczycy odpowiadają jak zawsze symetrycznie, przynajmniej takie są ich ostrzeżenia. Powiedzieli, że zaatakują, uwaga, infrastrukturę bardzo wrażliwą, infrastrukturę atomową państwa Izrael. O, proszę bardzo, tu mam komunikat z ostatniej chwili. Słuchajcie, nie tylko uderzą, cytat, przyjmujemy zasadę oko za oko, ząb za ząb, mówią Irańczycy. Uderzymy, jeżeli dalej będziecie bić po naszej infrastrukturze nuklearnej, uderzymy oczywiście w infrastrukturę nuklearną w Izraelu, no ale również w elektrownię atomową, która znajduje się, z tego co tu widzę, w Abu Zabi, gdzieś w regionie, bardzo niepokojąca historia. I podali również listę sześciu, drodzy Państwo, sześciu hut stali. Jedna jest w Izraelu, to jest Jehuda, jedna jest w Bahrajnie, jedna jest w Abu Zabi, jedna w Kuwejcie, jedna w Arabii Saudyjskiej i jedna w Katarze, Qatar Steel. Mam tu jej listę tych celów, pokazali mapę i powiedzieli, że w to wszystko uderzą. No, bardzo niepokojące informacje, wojna się rozkręca i dotyczy infrastruktury krytycznej, trochę tak jak wojna Rosji z Ukrainą. No dobrze, drodzy Państwo, tyle z tych informacji z ostatnich 24 godzin. Jeszcze przygotowałem dla Was tutaj kilka, no jak zawsze się zagadałem. Jest tyle się, drodzy Państwo, dzieje. O, dziękuję za kolejne wsparcie. Przygotowałem dla Was jak zawsze kilka ciekawych opinii. Otóż słuchajcie, to co Wam wspominałem, Houthi zamierzają zamknąć tą krytyczną cieśninę Bab al-Mandat. I pan Michał Nowak, którego Państwu polecam, jego konto na Twitterze, doskonały ekspert, komentuje. Mamy dodatkowy kryzys w kryzysie naftowym. Jeżeli było źle, to teraz będzie tragicznie. Dwie kluczowe cieśniny zostaną zablokowane, a Iran wyciągnie asa z rękawa. No, trudno się z tym nie zgodzić. Dobrze. Lotnisko międzynarodowe w Kuwejcie zostało uderzone. Houthi potwierdzają wejście do wojny. Jeszcze patrzę. Potwierdza się informacja, że Izrael w walkach z Hezbollahem stracił w czwartek 12 czołgów Merkava i buldożerów D-9, co było najboleśniejszą stratą izraelskich sił pancernych od ponad 40 lat. W tym bardziej, że dwa dni wcześniej Hezbollah zniszczył 8 innych izraelskich czołgów. Informuje branżowy portal Military Watch Magazine, a ja podaję tę informację za warnews.pl. Dobrze. Nowy, słuchajcie, w miejsce tego zaatakowanego i wycofanego z akcji lotniskowca amerykańskiego Ford zostaje skierowany nowy lotniskowiec, ale chyba znacznie mniejszy, USS George W. Bush ma zostać wysłany, czyli Amerykanie muszą łatać teraz dziurę. Trump powiedział w tym jednym ze swoich wystąpień, że ten lotniskowiec, o którym mowa, ten, gdzie się rzekomo paliło, wiecie, pralnia, został zaatakowany, uwaga, z 17 stron i było mnóstwo pocisków. Trump twierdzi, że wszystkie zostały strącone, ale narastają plotki, że jednak któryś trafił i te uszkodzenia, które wysłały potężny, największy amerykański lotniskowiec na 2 lata do stoczni remontowej, były być może właśnie spowodowane uderzeniem irańskiego pocisku. Jeżeli tak, no to oczywiście byłby to olbrzymi sukces strony irańskiej. Dobrze, co dalej? O, proszę bardzo, i wiadomość z Ukrainy. Informowałem Was w ostatnich 2 live'ach o tych bardzo skutecznych uderzeniach w przemysł naftowy ukraiński. Kolejne, dzisiejsza noc też obfitowała w ataki dronowe na infrastrukturę rosyjską. Tym razem rafineria w Jarosławiu rosyjska naftowa została porażona. Teraz tak, poinformowałem Was wczoraj, że tylko na początku tej kampanii Amerykanie wykorzystali 850 super rakiet Tomahawk. One są wystrzeliwane głównie z wody, między innymi okręty podwodne mogą je wystrzeliwać i 850 takich pocisków spadło na Iran. A teraz przygotowałem dla Was fascynującą statystykę. Słuchajcie, podczas całej operacji Iraqi Freedom w 2003 roku Amerykanie wykorzystali 802 takie pociski. Podczas operacji Pustynna Burza, czyli pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, wykorzystali 288. A możliwości produkcyjne amerykańskiego, o proszę, operacja Enduring Freedom w 2001 90. W związku z tym zużycie tych Tomahawków jest kolosalne, a uwaga, w roku 2026 przemysł amerykański zbrojeniowy może tylko i wyłącznie 190 takich rakiet wyprodukować i Amerykanom dostarczyć. 850 wystrzelili, no to łatwo policzyć, że brakuje 660, tak? Poprawcie mnie, jeżeli źle policzyłem. No, więc naprawdę jest to bardzo poważny problem. Pociski kończą się Izraelczykom, ale oczywiście cały czas napływają nowe, lądują samoloty amerykańskie, Amerykanie sobie odejmują od ust, ale oczywiście państwo Izrael musi mieć pociski, więc Amerykanie cały czas je dostarczają. I na koniec jeszcze dwie informacje. Pierwsza, cytat z Joe'ego Kenta. Pamiętacie, to jest ten super bohater amerykański, który kierował Departamentem Walki z Terroryzmem, który podał się do dymisji przeciwko wojnie z Iranem. On jest bardzo aktywny medialnie teraz, jak już jest na emeryturze, można powiedzieć, i mówi tak, jeśli nie powstrzymamy zapędów Izraelczyków, to ta wojna będzie się toczyć dalej. Jeśli ich nie powstrzymamy i nie powiemy, kończcie z tą swoją ofensywą, a jeżeli będziecie kontynuować ataki bez konsultacji z nami, zaczniemy odbierać wam elementy waszego systemu obronnego. Tu nic dodam od siebie, nie trzeba odbierać, wystarczy po prostu nie dawać nowych. Moim zdaniem, mówi Joe Kent, to jedyny sposób, żeby powstrzymać Izrael. Nie możemy już po prostu grzecznie prosić, bo za każdym razem, gdy to robimy, oni się zgadzają, potakują głowami, a i tak kontynuują ataki, nic sobie z nas nie robią. My bierzemy na siebie ciężar tej wojny, jednocześnie finansując ich obronę. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest powstrzymanie Izraelczyków i wymuszenie zwrotu w stronę dyplomacji. Czyli Joe Kent potwierdza to, co wam mówiłem, że kontrolę eskalacji w tej wojnie posiada Izrael. To on dokonuje wszystkich najbardziej drastycznych ataków i wspina się po drabinie eskalacyjnej, a potem Amerykanie muszą tylko gonić po prostu i próbować nadążyć. I teraz tak, na koniec jeszcze wiadomości gospodarcze, o które wam zapowiedziałem. Jest jakaś katastrofa na giełdzie, to znaczy dzisiaj wszystkie indeksy były na czerwono. Jest nawet taki filmik, że wszystko jest na czerwono, totalne spadki i Trump, który tańczy swój taniec YMCA na tego tle. Oczywiście to jest żart internautów, ale sytuacja jest katastrofalna dla inwestorów. Dzisiaj mamy indeks giełdowy S&P 500, to jest taki indeks 500 największych spółek notowanych na dwóch kluczowych amerykańskich giełdach. I słuchajcie, najniższy jest ten indeks od 232 dni. Jednego dnia, wczoraj jak rozumiem, zniknął bilion, nie regulujcie odbiorników, bilion dolarów z giełdy, a w sumie od początku roku 4,8 biliona. No w związku z tym to, co Trump mówi, że kłopoty są przejściowe i że wszystko zaraz dojdzie do porządku, bo zaraz wszystko się skończy, no delikatnie mówiąc, wydaje mi się zbyt optymistyczne. Wchodzimy, drodzy Państwo, zaraz, jutro oczywiście też będzie live o 12, wchodzimy w piąty tydzień tej wojny, no i spodziewam się, że musi być wreszcie jakieś rozstrzygnięcie, albo się dogadają, albo Amerykanie spróbują deeskalować przez eskalację, czyli uderzą na wyspę Hark. Jacek Bartosiak nawet nie wyklucza, że mogą rozważyć użycie bomby atomowej, no odpukać, żeby czegoś takiego się nie stało, ale w jakiś sposób będą musieli z tej wojny wyjść i Trump ma taki pomysł, żeby tak przyłożyć, dokonać ten final blow, ostateczny cios Irańczykom, żeby zmusić ich do kapitulacji. Na razie, jak widzicie, Irańczycy, mimo że cierpią potwornie, że straszliwe straty ponoszą w swoim potencjale, nadal się Amerykanom odgryzają. Wydaje mi się, że być może z perspektywy czasu to wejście Houthi, czyli tej jemeńskich rebeliantów, którzy zaczęli teraz ostrzeliwać Izrael i być może zamkną tą drugą cieśninę, będzie jakimś game changerem. Tym razem as w rękach Irańczyków. Kto będzie miał silniejsze karty w tej rozgrywce? Oczywiście zobaczymy. Dobrze, drodzy Państwo, no to co? Nagadałem się jak zawsze, ale tyle się dzieje, a chcę Wam, dziękuję SMCRWO za wsparcie, ale muszę Wam coś powiedzieć. Ja i tak, to nie jest wszystko, co się wydarzyło. Wybieram najważniejsze rzeczy, miksując trochę dyplomacji, Trumpa, wojny, żeby przekazać Wam taki pakiet najważniejszych informacji, ale po prostu wszystkiego nie da się opowiedzieć, więc jeżeli tak dalej pójdzie, no to jutro o 12, mimo niedzieli, znowu zobaczymy się na live. 18 tysięcy, pięknie, bijemy kolejne rekordy. Pierwsze pytanie, Bugwalk. Czy dron na Petersburg leciały nad krajami NATO? Co to znaczy dla wciągnięcia nas do wojny? Nie wiem, nie mam takiej wiedzy, nie widziałem lotu tych dronów, nie sądzę. Myślę, że leciały nad Białorusią, a może były jakoś jeszcze inaczej wystrzeliwane. Dwa na pewno ukraińskie drony nie tylko wleciały w przestrzeń powietrzną NATO, tylko eksplodowały. Jeden na Łotwie, a drugi rozbił się na kominie elektrowni w Estonii, co na początku spowodowało panikę w tych obu krajach, bo oni się przestraszyli, że ich Rosja zaatakowała, ale to były, jak wynika z informacji w internecie tych kont osintowych i militarnych, były to drony ukraińskie, które gdzieś tam się zapodziały, bo tego było naprawdę dużo, tam setki tych dronów. Proszę, Wojciech Lis. Wszyscy dobrze wiemy, że w batalii najlepszych kawałków Iron Maiden wygrywa The Trooper. No proszę. Co człowiek, to opinia. Yvonne Style. Breaking news. Trump przyznał, że specjalnie wrzuca swoje śmieszne przemyślenia, żebyśmy mogli codziennie spotkać się z Piotrem. No proszę, miło z jego strony. Rodacy, dzięki za wsparcie i witamy na pokładzie wspierających. H7-11. Czy od początku konfliktu Iran zaatakował jakiekolwiek chińskie statki? Nie zaatakował, ale jest jakaś tajemnicza historia, no bo przed chwilą mówiłem, że zaatakował jakiś port w Kuwejcie, który jest elementem chińskiego pasu i szlaku i zawrócił wczoraj, zawrócili ci kontrolerzy strażników rewolucji, którzy tam siedzą w tej cieśninie Ormus, dwa chińskie kontenerowce. Nie wiem dlaczego, no bo przecież oficjalnie powiedzieli, że przepuszczają statki Chin, Indii i teraz Hiszpanii, prawda? Jakaś zagadka. Może jakaś pomyłka, wszystko się wyjaśni. Ela, Trump nie ma farta do sojuszników. Europa go olała, państwa położone tam, gdzie chce, olewa jego ustalenia. Wychodzi na to, że jest najlepszym, ale najbardziej lekceważonym prezydentem. No tak, myślę, że cierpi na tym jego ego. Jeszcze za śmiesznych rzeczy widziałem na tej konferencji, powiedział tak, nie lubię się otaczać ludźmi sukcesów. Nie lubię, bo jak otaczam się ludźmi sukcesu, to muszę słuchać o ich sukcesach i oni wtedy o tym opowiadają, bo są z nich dumni. Wolę otaczać się przegrywami, bo wtedy to ja mogę im opowiadać o moim sukcesie. Słuchajcie, on nawet zaczął obrażać własne otoczenie i własnych współpracowników. No. Lubię otaczać się przegrywami. Niezły jest ten Trumpinio, co? Pytanie rzeka, co zwycięstwo Iranu, czytane jako brak jednoznacznego zwycięstwa USA w tej wojnie, będzie oznaczało dla Polski, Bliskiego Wschodu, BRICS, dolara, NATO? No strasznie dużo rzeczy. Jeżeli ta wojna zakończy się jakimś kompromisem i Stany Zjednoczone nie zrealizują swoich celów, czyli obalenie reżimu, rozbrojenie Iranu, uniemożliwienie mu strzelania rakietami i odebranie mu jego wzbogaconego uranu. Przypomnę, że mowa o 441 kilogramach tego surowca, no to będzie tak, że obie strony ogłoszą zwycięstwo. Tylko problem polega na tym, że Irańczycy będą bardziej przekonujący po prostu. Słuchajcie, od razu Wam mówię, nie wykluczam, że jutro na przykład Iran może kapituluje, no może pęknie w końcu ten kręgosłup. Masa krytyczna, na co liczy Trump, tych potężnych, potwornych uderzeń, tam już jest ponad 10 tysięcy celów zbombardowanych w Iranie, może zostać przekroczona. Nie sądzę, żeby to się jutro stało, od razu mówię, ale może się stanie, Trump wygra wojnę w męczarniach, ale wygra, prawda? Te straty, jakie poniósł, 290, no teraz już 310 powiedzmy rannych i 13 zabitych, nie są takie znowu bardzo wysokie, prawda? Natomiast nie wykluczam innego scenariusza, to znaczy uwikłania się teraz w tą operację lądową, jakieś desanty Marines 82. Powietrznej Desantowej, wtedy te straty zaczną rosnąć w geometrycznym tempie i Trump wtedy, bo pyta pan o skutki, poniesie oczywiście również bardzo poważne skutki polityczne, chociaż on sam o sobie mówi, że to zależy jaki ma humor. Raz mówi, że będzie o trzecią kadencję walczył, a raz, że odpuści i że pójdzie na emeryturę grać w golfa. Zobaczymy. Dla Polski skutki będą takie, że musimy, to odsyłam pana do wczorajszej rozmowy z Szymonem Kardasiem, znaleźć sobie innych dostawców gazu. To mogą być Norwegowie, może Amerykanie, może ktoś inny jeszcze, no bo tam część tego wolumenu gazu to jest ten skroplony gaz z Kataru, tego szybko nie dostaniemy. Ropę bierzemy z Arabii Saudyjskiej, więc będzie po prostu drożej, dopóki cieśnina Ormus się nie otworzy. A skutki dla NATO będą takie, że to, o czym dzisiaj już mówiłem, Trump będzie wściekły na NATO, że mu nie pomogło w jego wojence. NATO będzie coraz bardziej, czy też europejska część NATO, odsuwać się od Ameryki i być może gdzieś na końcu tej drogi spełni się marzenie Macrona i francuskich polityków, że Europa po prostu odsumuje od Stanów Zjednoczonych, pęknie ta więź transatlantycka i będziemy osobnym biegunem siły. Ale to z kolei bez głębokiej federacji Unii Europejskiej, głębokiej reformy też, czyli odrzucenia biurokracji, politycznej poprawności, zielonego ładu, tego wszystkiego, co nas ciągnie w dół, tych ciężkich kul ołowianych, które sobie sami w imię jakichś ideologicznych tutaj pobudek Europejczycy przytroczyli do nóg, no nigdy nie będziemy w stanie takim biegunem siły być, nie będzie Imperium Europejskiego. Ja tutaj troszeczkę jestem, myślę, że realistą w tej sprawie. Największym problemem jednak jest to, że oczywiście kraje europejskie mają tak różne interesy. Francja, Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Włochy, jeszcze inne interesy i myślę, że inne mocarstwa, Amerykanie, Rosjanie świetnie to rozgrywają i będą rozgrywali. Dobra, lecimy dalej, bo pytań jest po prostu mnóstwo, a ja się zagaduję. Kiedy odcinek z panią Barbarą Włodarczyk i Krystyną Kurcza-Predlich? Świetny pomysł. Uspokoi się trochę na tej wojnie irańskiej i obie panie chętnie zaproszę. Question od Mali Malfi. Ile nas dzieli od III wojny światowej? Jak rozumiem, brakuje jeszcze jednego regionu w konflikcie, Korea-Tajwan. Nie przesadzajmy. Nawet jeżeli wybuchnie wojna na Pacyfiku jakaś mała, no to będą po prostu trzy regionalne wojny się toczyć w trzech miejscach świata. Wojna światowa, taka kinetyczna, wielka wojna światowa, rozpoczęłaby się dopiero, kiedy dwa mocarstwa by się ze sobą starły. Mocarstwa, które mają globalne interesy i toczyłaby się ta wojna na wielu frontach między mocarstwami. Na razie to jest taka powtórka z proxy wars zimnej wojny. Tu Wietnam, tu Afganistan, tam Korea. Wszyscy wiemy, że to jest rywalizacja amerykańsko-sowiecka, ale jednak oni bezpośrednio do siebie nie strzelają, są proxy wars. To jest na razie ta epoka, w której jesteśmy, ale w takim wymiarze, powiedziałbym, niekinetycznym, no to trzecia wojna światowa oczywiście już trwa, no bo ona się zaczęła w momencie, w którym Chiny urosły, a Stany Zjednoczone postanowiły te Chiny zatrzymać. I te wszystkie wstrząsy w postaci tych wojen, które teraz komentujemy na tych naszych live'ach, są oczywiście objawem tego, że kruszy się stary ład światowy, Imperium Americanum, Pax Americana, i wykuwa się nowy, wielobiegunowy porządek. Miejmy nadzieję, że ta trzecia wojna światowa tylko będzie działała w ten sposób, czyli konflikty gospodarcze, cła, konkurencja, szpiegostwo, proxy wars, takie jak w Iranie czy na Ukrainie, no a nie dojdzie do jakiejś czołowej konfrontacji wielkich mocarstw, no bo wtedy to już wiecie, skoro taka lokalna wojna w Iranie wywołuje takie skutki dla świata, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby była wojna na Pacyfiku, jakby na przykład zamknięto cieśninę Malaka, jeszcze ważniejszą niż cieśnina Ormus. Nie mówiąc już o tym, że Amerykanie, skoro nie radzą sobie z Iranem, no to Chińczycy by ich tam, wiecie, rozklepali jak hotlet schabowy, tak już wam mówiłem, to moje porównanie, no to jeszcze mielibyśmy skutki gospodarcze dla świata o skali po prostu kolosalnej. Rosja mogłaby wykorzystać już takie na full zaangażowanie też Ameryki na Pacyfiku i odpuszczenie Europy. W związku z tym miejmy nadzieję, że ten katastrofalny scenariusz się nie sprawdzi. Jakie koszty biletów przewidujecie przy organizacji zlotu? Dlaczego nie w Poznaniu? Nie wiem, czy nie w Poznaniu, odpowiadam panu tylko swoimi słowami. Koszty biletów będą takie, żeby pokryły nam salę, żebyśmy mogli pokryć wszystkie koszta organizacji, jakiś drobny poczęstunek, gadżety. To z reguły tam jest jakaś stówa, czy dwie, czy coś takiego. Chodzi też, drodzy Państwo, o to, żebyśmy byli pewni, że będzie tylu ludzi, ile jest miejsc. Żeby na przykład nie było, że będziemy mieli 200 miejsc, a przyjdzie 500 osób, albo odwrotnie, 50, prawda? To jest bardzo ważne dla organizacji i też powiem szczerze, że taka opłata pozwala wam nam nie tylko przygotować dla was różne gadżety, poczęstunek i takie rzeczy na takich zlotach, ale również powstrzymuje przed przybyciem takich osób, które jak dowiadują się, że jest darmowy poczęstunek, to przychodzą bardzo chętnie, a swoimi pytaniami, które trwają po 25 minut, potrafią rozbić najlepszą imprezę. Mówię wam, ja mam doświadczenie w tym i wiem, że tak to po prostu działa. Dobra, lecimy dalej. Cały czas jest 18 tysięcy. Tomek, dziękuję za wsparcie. Leonard, dziękuję za wsparcie. Czy Waszyngton zostanie zmieniony na Trump City? No, jak Stalingrad swego czasu. Czemu nie? Spotkanie w Bangkoku tym razem, sugeruje pan Darek. Czemu nie? Czemu nie? Oskos. Myślę, że Trump pozwoli Izraelowi zaatakować Huti, więc Izrael zaatakował... Aha! A, rozumiem, Huti. Dobra, czyli pozwolił zaatakować Huti, a oni zaatakowali Huti, rozumiem. Michał Siwiński. Czy przystąpienie do wojny jemeńskich Huti grozi zamknięciem cieśniny między Zatoką Adeńską a Morzem Czerwonym? No tak, o tym właśnie mówiliśmy, że to jest to największe zagrożenie. Magda. Skąd wiemy, że Chiny pomagają? Są jakieś przesłanki konkretne, które to potwierdzają? Skoro Iran zawraca też ich, to właśnie może dlatego, że nie pomagają. O, no i to jest trop. To jest, droga pani, trop właśnie, który może wytłumaczy, dlaczego zawrócenie tych dwóch kontenerowców. Ja czytałem tylko nieoficjalne informacje. Oficjalnie Chiny nawołują obie strony konfliktu do uspokojenia się i tak dalej, i tak dalej. Takie głodne kawałki. Muszą zamilknąć działa, przemówiąc dyplomaci. Ale nieoficjalnie mówi się o tym, że jest program ropa za rakiety, ropa za drony. To znaczy idzie irańska ropa do Chin, bo to jest spora część chińskiej ropy, to pochodzi właśnie z Iranu, a Chińczycy w zamian za to dostarczają komponentów albo całych jakichś tam środków napadu powietrznego. Jest to korzystne dla obu stron, bo pamiętajcie, że Chińczycy chcieliby, żeby Ameryka jak najdłużej tam ugrzęzła, prawda? Niech jeszcze wystrzeli 850 tomahawków. Przy możliwości budowania, odbudowy tych tomahawków 190 tak rocznie, no to wystrzelenie 1000-2000 tomahawków oznacza, nie wiem, 5-10 lat braków tych pocisków. A czym, przepraszam bardzo, Amerykanie by strzelali do Chińczyków, gdyby im przyszło do głowy kolejną wojnę rozpocząć? No przecież no nie z procy, tak? Tylko tomahawkami. W związku z tym to, co się dzieje, jest z perspektywy Chin i Rosji, która zarabia oczywiście kolosalne pieniądze. Ukraińcy próbują temu przeszkodzić, ale nie do końca im się to udaje. No to im większe zaangażowanie Amerykanów na trzeciorzędnych teatrach, im większe zużycie sił, tym dla rywali amerykańskich w walce o hegemonię globalną lepiej. Czy USA po odejściu Trumpa przeproszą sojuszników, Michał? Mocarstwa nie przepraszają. Myślę, że może przyjść jakiś Trump 2.0, a jak przyjdzie demokrata, no to pewnie będzie w lepszym stylu to wszystko prowadził w sensie werbalnym, ale tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, że Trump jest trochę objawem, a nie przyczyną tego, co się dzieje. To znaczy po prostu Ameryka wchodzi w bardzo niebezpieczny okres, schodzi z globalnej areny, z roli globalnego, światowego hegemona. I temu zawsze towarzyszą bardzo poważne wstrząsy. I na przykład taki kierunek jak pivot na Pacyfik to nie jest nic nowego. Już Obama to zapowiedział. No. Jasnym jest to, że w sytuacji, w której wyrosła największa potęga w historii świata gospodarcza, czyli Chiny, Amerykanie będą się musieli skupić na Pacyfiku i od zawsze to powtarzamy w historii realnej, że to wymaga od nas suwerennego myślenia i szykowania się na ten plan B, w którym będziemy walczyli sami albo tylko z europejskimi sojusznikami przeciwko Rosji, odpukać, gdyby oczywiście doszło do wojny, tak? Amerykanie mają swoje sprawy. I teraz Trump to mówi otwartym tekstem, ale wierzenie, że odejdzie Trump i wszystko wróci do normy, bo przyjdzie jakiś nowy Clinton czy Obama, jest naiwnością. Świat już nie wróci do sytuacji z idealnych, cudownych czasów lat 90. i początku XXI wieku. Po prostu zmienił się, bo zmienił się układ sił. A to układ sił między mocarstwami decyduje o naszym życiu, a nie ideały i to, czy jest demokratyczny, czy republikański prezydent w Białym Domu. Dobra. Dlaczego paliwo tak drożeje, skoro mimo wszystko to tylko 20%? Nie, 20%, panie Danielu, to jest gaz. Niecałe zresztą. Jeżeli chodzi o paliwo, to 51% polskiego ropy sprowadzanej do Polski jest z Arabii Saudyjskiej. A paliwo drożeje, odpowiadając na pana pytanie już bezpośrednio, bo drożeje jego cena na giełdzie. To, co pan wlewa do baku, jest uzależnione nie od tego, ile Orlen, czy tam gdzie pan tankuje, zapłacił za surowiec, tylko to, ile kosztuje na giełdzie w momencie, w którym pan naciska ten pistolet do nalewania na stacji benzynowej. Co sądzisz o ukraińskim naruszeniu przestrzeni powietrznej, próbie wciągnięcia krajów bałtyckich, w tym Polski, w konflikt z Rosjanami? Adim, a jest jakieś potwierdzenie, że to było umyślnie, bo wydaje mi się, że ja jako od razu wiedziałem, że to mogą być drony ukraińskie, te dwa, ale wydaje mi się, że przy puszczeniu tam, nie wiem, kilkuset dronów, przy tym, że Rosjanie to wszystko zagłuszali, zestrzeliwali, to, że tylko dwa wpadły, to jest w ogóle cud, nie? Tak wam powiem po cichu między nami, do dzisiaj nie jestem wcale przekonany, że te drony, które wtedy wpadły do Polski, pamiętacie, że wszyscy mówili, że to na pewno Rosja nas zaatakowała i testuje, nikt jeszcze nie udowodnił, że to tak było, to też mógł być przecież jakieś tam zakłócenie, przypadek, nie wiem, schrzanili ci Rosjanie, którzy to programowali. W związku z tym takie rzeczy po prostu się zdarzają obu stronom konfliktu. Krzysiek, co z Egiptem? Czy bezpiecznie tam jechać teraz na wakacje? No nie było nic złego, ni w Egipcie się nie działo. Mało tego, polscy turyści, którzy by zostali przez MSZ ewakuowani z Jordanii i z Izraela właśnie do Egiptu i stamtąd odlatywali do Polski. W związku z tym na razie jest okej, ale panie Krzysztofie, nie może pan wymagać ode mnie, żebym panu powiedział tak, proszę jechać, nic na pewno się panu nie stanie, bo nie mogę brać odpowiedzialności za pańskie decyzje, bo może pan mieć po prostu do mnie pretensje. Na razie Egipt jest cisza, spokój, ale sytuacja, jak pan widzi, jest rozwojowa. Tylko że Egipt, dodajmy, jest daleko od Zatoki Perskiej. To jest ta część Bliskiego Wschodu na styku Afryki z Bliskim Wschodem właśnie. Czy Rosja i Izrael nie są w układzie od bardzo dawna, nie robią na siebie sankcji? No ostatnio Izrael zbombardował tą drogę przerzutową przez Morze Kaspijskie, ten port, którym z Rosji sprowadzali Irańczycy sobie broń, więc tak różowo nie jest, a stosunki rosyjsko-izraelskie są bardzo dobre. Netanyahu swego czasu częściej latał do Moskwy niż do Waszyngtonu z tego prostego powodu, że nie wiem, z 1,5 miliona ludzi w Izraelu, no może przesadzam, mówi po rosyjsku. To są ci Rosjanie, którzy załatwili sobie tam jakieś lipne papiery, że mieli babkę żydówkę u jakiegoś rabina za 100 rubli i wyjechało to całe towarzystwo po upadku Związku Sowieckiego do Izraela i sobie tam żyje. W związku z tym ci ludzie stanowią bardzo ważną grupę wyborczą i każda partia, Likud również i wszystkie inne partie muszą się liczyć z tymi wyborcami. Bardzo wielu tych Rosjan tam poznałem w Izraelu, to były bardzo śmieszne rozmowy, bo wiecie, jak oni przybyli, to tam teraz działa cerkiew prawosławna, podziemna, oni oficjalnie są Żydami, a w rzeczywistości chodzą do cerkwi, no i kwitną nielegalne ubojnie świń i można teraz od Rosjan kupić boczek wszędzie, no bo wiecie, no jest to niekoszerne, ale przecież nie można oczekiwać od tych ludzi aż takich wyrzeczeń. Kiedyś o tym opowiem, to bardzo śmieszna historia. Raz nawet działał gang skinheadów rosyjskich w Tel Awiwie i dokonywał ataków hate crimes, tak to się nazywa. Wojciech, umknęło mi, będzie organizowany nowy zlot? Tak, będzie zlot widzów historii realnej jesienią. Nie wiemy jeszcze gdzie, ale może w pańskich okolicach, panie Wojciechu. Dobra, Egipt był, to już odpowiedziałem. Nawet jeśli wygrają Amerykanie, to Trump i tak przegra, Republikanie też, to jest pocieszające. Ja tam nie wiem, czy pocieszające, czy niepocieszające, nie chciałem się tutaj angażować w jakieś wewnętrzne amerykańskie rozgrywki polityczne, natomiast widziałem notowania konkretnych senatorów w tych wyborach połówkowych, no to rzeczywiście, drodzy Państwo, miażdżą republikańscy kandydaci, odwrotnie, demokratyczni kandydaci kandydatów republikańskich. Widziałem tam chyba tylko gdzieś na lasce, czy gdzieś jest jakieś w miarę wyrównane te sondaże. Dobrze, proszę bardzo, Telegraf, jeszcze tutaj zajrzę szybko do newsów, bo teraz tak będziemy kończyć nasze live'y, bo się coś mogło stać przez godzinę. Trump rozważa wycofanie sił amerykańskich z Niemiec, bo już myślał o tym od początku swojej kadencji. Co wy na to? Tylko pytanie, gdzie ich przerzuci tych żołnierzy, bo jeżeli do Polski, to byśmy pewnie tak bardzo nie krzywdowali sobie, ale obawiam się, że w zupełnie inne miejsce świata. No ale gdyby on dotrzymał słowa i Rammstein zostałoby ewakuowane, zniszczona zostałaby cała infrastruktura bezpieczeństwa Europy, która powstała w po wyniku zimnej wojny. Oni w RFN-ie po prostu swoje bazy, przepraszam, w II wojny światowej, oni w RFN-ie swoje bazy mieli i dodajmy, że z perspektywy Polski to nie jest dobra wiadomość, no bo w razie draki, gdyby nie daj Boże znaleźlibyśmy się w stanie konfliktu zbrojnego z jakimś krajem, no to Amerykanie mają blisko z Niemiec, z Rammstein, mogliby nam coś chociaż przynajmniej dostarczać, prawda? A jak się stamtąd zawiną, no to będzie problem. Uwaga, irański pocisk balistyczny spadł przed chwilą, wiadomość przed 20 minut w miejscowości Bej Szemesz w Izraelu. Kolejna wiadomość, amerykański myśliwiec F-16 awaryjnie wylądował w bazie wojskowej w terytorium Arabii Saudyjskiej po tym, jak został uszkodzony przez irański system obrony powietrznej. No proszę, kolejne trafienie. Dodajmy, że to podała irańska agencja TASNIM. Czekamy na potwierdzenie ze strony amerykańskiej. No nieźle. Proszę bardzo, o tym, że 6 tych jednostek desantowych zostało uszkodzonych, z czego 3 zatopione, to wam już mówiłem, ale tutaj są nowe informacje, to były jednostki 32 LCU, których Amerykanie mają tylko 32 sztuki, więc zatopienie 6 i zniszczenie, no to jest bardzo poważna sytuacja. Oświadczenie Ministerstwa Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ciągu ostatnich, drodzy Państwo, 24 godzin zostały zestrzelone 22 pociski balistyczne i 37 dronów kamikadze wystrzelonych przez Iran. Co oznacza, że wszystkie środki napadu powietrznego wystrzelonego w Zjednoczone Emiraty Arabskie od początku wojny, czyli przez miesiąc, wynoszą 2285 sztuk. No nie muszę wam chyba dodawać, drodzy Państwo, że nie ma obrony przeciwpowietrznej takiej tradycyjnej, klasycznej, opartej na patriotach czy pociskach TAT, które byłyby w stanie zestrzelić w miesiąc 3000 pocisków nadlatujących, bo po prostu każde państwo by zbankrutowało. Przypominam, że taki dron, który nadlatuje, jest warty 20 tysięcy baksów, a pocisk przechwytujący 1,2 milion albo nawet 3 przy tych najbardziej zaawansowanych systemach. I ciekawe oświadczenie, słuchajcie, irańskich sił zbrojnych. Uwaga, Iran zniszczył ukraiński system antydronowy podczas swojego ataku na Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 21 ukraińskich żołnierzy, czyli doradców wojskowych, było na miejscu uderzenia. Nie możemy my, Korpus Strażników Rewolucji, potwierdzić, jaki jest ich los, to znaczy czy żyją, czy nie żyją. No drodzy Państwo, to bardzo ciekawe, bo jak wiecie, Zełenski był wczoraj czy przedwczoraj w Arabii Saudyjskiej, podpisał tam deal dla Saudyjczyków, będą Ukraińcy stawiali obronę przeciwdronową. Jak widać, już postawili dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jeżeli by tam zginęli rzeczywiście ci ukraińscy żołnierze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju, byłaby to no nie zaskakujące absolutnie zwrot akcji. Przypomnę, że do tej pory, jeżeli chodzi o żołnierzy krajów zachodnich, to zginęło w tej wojnie 13 Amerykanów i jeden żołnierz francuski. Tutaj są informacje, że Arabia Saudyjska przystępuje do wojny. Już widziałem to, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, bo było tego bardzo dużo podobnych informacji. No dobrze, drodzy Państwo, tyle. Proponuję już w takim razie zakończyć na ten nasz dzisiejszy Q&A. Ostatnie pytanie od widzów. Panie Piotrze, pyta Weronika, mówi się już dużo o możliwości pomocy humanitarnej w Gazie, Jordanii, Libanie, jak można pomagać? Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze, proszę sprawdzać wszystkie strony takich organizacji zajmujących się pomocą humanitarną. Wiem, że do Strefy Gazy bardzo mało dociera z powodu polityki blokowania tej pomocy humanitarnej, no ale działajmy, drodzy Państwo, starajmy się, jak ktoś ma ochotę, no to oczywiście i potrzebę serca, to szacunek. Boże, ile tych pytań jest. Panie Piotrze, co ma pan do powiedzenia na temat wojny na Ukrainie? Co pan myśli, że rząd rosyjski blokuje internet i Rosjanie chcą uciekać z kraju? No nie wiem, jakoś specjalnie nie uciekają. No. Część uciekła, bo spotykam często Rosjan za granicą, jak jestem, ale na razie jakiegoś wielkiego eksodusu oczywiście nie ma. Był wtedy, kiedy zaczęła się częściowa mobilizacja i nikt nie chciał iść w kamasze, teraz się chyba troszkę uspokoiło. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękuję. Sobotni live w miesiąc, dzisiaj jest miesiąc od rozpoczęcia wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Live uważam za zamknięty. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Było nas grubo ponad 18 tysięcy, co jest jakimś w ogóle obłędnym wynikiem. I drodzy Państwo, czas teraz, żeby sprawdzić wynik ankiety. Pytanie było następujące. Wzięło udział w ankiecie 8350 widzów. Pytanie było, czy mam zrobić jutro live'a? Tak, jedziemy, odpowiedziało 80% respondentów. Nie, daj odpocząć, odpowiedziało 20% widzów historii realnej. Co oznacza, że widzimy się, drodzy Państwo, jutro o godzinie 12 na live'ie. Do zobaczenia, do jutra, a tymczasem, kochani Państwo, życzę Wam miłej soboty. Jest cudowna pogoda na zewnątrz. Jak tylko się wyłączę, idę z psem do lasu. Przejdźcie się, przewietrzcie. I jutro się zobaczymy o 12, a wieczorkiem obejrzyjcie sobie wczorajszy odcinek z panem Szymonem Kardasiem, który jest naprawdę rewelacyjny. Pan Szymon Kardaś opowiada o tym, w jaki sposób, drodzy Państwo, ta wojna, która teraz się toczy w Iranie, wpłynie na nasze codzienne życie, życie każdego z Was, drodzy Państwo. A na koniec ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że patronem dzisiejszego live'a był Hammer, producent takich rewelacyjnych pancernych telefonów, termowizja, superodporna bateria. Oczywiście można tym telefonem wbijać gwoździe i robić wszystko. Kiedyś zrobiliśmy test i przejechaliśmy samochodem, SUV-em po takim telefonie i nic się złego nie stało. Proszę bardzo, tak wygląda to pudełko od telefonu. Hammer Construction Tool Thermal 5G. Przypominam, że Hammer przygotował dla Was kod rabatowy i przygotował dla Was taką promocję, dzięki której będziecie mogli dostać oryginalną taką wzmocnienie szybki Hammera, co spowoduje, że będzie jeszcze bardziej pancerny. Także kciuk dla Hammera, wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Trzymajcie się, drodzy Państwo, jutro widzimy się o 12 na kolejnym live'ie Historii Realnej. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.